Wolałbym, aby mnie zastrzelił jakiś cholerny faszysta, niż abym miał ginąć z głodu, powiedział jeden z ocalałych pod Miasnym Borem rosyjskich żołnierzy, uratowany z okrążenia, które zgotowali tam Czerwonej Armii Niemcy. Wyglądam jak wszystkie inne upiory, same kości i pomarszczona skóra, wspominała jedna z mieszkanek Leningradu. Uwięzieni w pułapkach ludzie, zamknięci w oblężeniach, czuli się także więźniami własnych ciał, domagających się posiłku i marniejących z dnia na dzień, gdy go nie otrzymywały. Mieszkańcy miasta nie poznawali się w lustrach. Widok ich odbicia przyprawiał ich o szaleństwo. Przestali się czuć ludźmi. Głód od człowiecza sprawia, że umiera wszystko, co wcześniej było ważne. Wartości, ludzie, rodzina, miłość, poczucie godności, a nawet wiek i płeć. Od wiosny 1942 roku radziecka prasa twierdziła, że ci, którzy przetrwali mroczną zimę i głód w oblężonym Leningradzie, byli nowymi ludźmi sowieckimi, zrodzonymi w ogniu wojny, niezrównanie twardymi. Gdy dziś czytamy ich zapiski, raczej zadajemy pytanie, jak wielu z nich jeszcze w ogóle pozostało ludźmi. Gdy w sierpniu 1942 w zrujnowanym mieście zagrano siódmą symfonię Dmitrija Szostakowicza, Karl Elias Berg, dyrygent prowadzący to wykonanie, twierdził, że premiera była momentem, gdy całe miasto odnalazło swoje człowieczeństwo. Jak doszło do tej premiery i czy na pewno tak było? Czy muzyka, którą skomponował Szostakowicz, zdolna była przywrócić utracone człowieczeństwo? O tym opowiem w ostatnim, trzecim epizodzie Symfonii Oblężonego Miasta. Przy mikrofonie Mateusz Ciupka, a to jest Szafa Melomana, pierwszy polski podcast o muzyce klasycznej. Zapraszam bardzo serdecznie. Wysłuchaliśmy na początku, może nieco ironicznie, pieśni, którą skomponował Dmitrij Szostakowicz. Jest to pieśń o tytule Chwała Stalinowi. Impet niemieckiego uderzenia wyhamował zimą roku 1942. Nawet jak na rosyjskie warunki była to zima niespodziewanie ciężka. Dochodzące miejscami do minus 40 stopni temperatury powodowały, że nie działało praktycznie nic. Ani karabin nie chciał oddać strzału, ani silnik zapalić. Ustały walki w powietrzu, ludzie po obu stronach próbowali po prostu przetrwać w okopach i nie zginąć z powodu odmrożeń lub niedostatków jedzenia. W styczniu Stalin nakazał uderzyć na Niemców, by nie pozwolić Wehrmachtowi na odpoczynek i na zebranie sił. Choć jego generałowie tłumaczyli, że Armia Czerwona również tego odpoczynku potrzebuje przegrupowania, nowych dostaw, zaopatrzeń, Stalin pozostawał całkowicie głuchy na ich wskazówki i protesty. Niedaleko Leningradu od frontu Wołchowskiego Rosjanie ruszyli na Niemców, dysponując zebraną z trudem, grupą uderzeniową, ale znacznie liczebnie przewyższającą Niemców. Przez zamarzniętą rzekę Wołchow rzuciło się kilka tysięcy Rosjan, którzy co do jednego polegli podczas pierwszych 30 minut ataku. To zwiastowało bardzo ciężkie walki. Niemcy wcale nie mieli zamiaru się ugiąć. Wróg ponawia ataki, ale to nic nie znaczy, pisał generał Halder. Przełom nastąpił dopiero, gdy nowo sformowana rosyjska druga armia uderzeniowa przebiła się przez niemieckie linie i przeniknęła na tyły Wehrmachtu pod wioską Jasny Bor. Był to koniec stycznia 1942. Przez cały luty Rosjanie w liczbie ponad 100 tysięcy żołnierzy toczyli tam bardzo ciężkie walki. W marcu Hitler wydał rozkaz, by odciąć drugą armię od reszty sowieckich oddziałów i zamknąć ją w kotle. Choć w pełni ten plan Hitlera, noszący zresztą nazwę Raubtier, czyli drapieżnik, się nie powiódł, to po trwających przez miesiąc walkach, w których raz jedna, raz druga strona miała przewagę, Rosjanom udało się utrzymać tylko wąski korytarz mający szerokość około 1,5 kilometra. Aby tą drogą do walczących głównie pod osłoną nocy można było dostarczać zaopatrzenia. Zatem nie udało się wyrwać drugiej armii z kotła niemieckiego. Komendę nad nią objął bardzo zdolny dowódca, wysoki, postawny mężczyzna, bohater spod Moskwy, Andrzej Własow. Wojska, które otrzymał, były skrajnie wyczerpane. Zaczęły się wykrwawiać i zaczęły głodować. Skala tego niedostatku była tak wielka, że gdy nisko latające radzieckie dwupłatowce zrzucały nad pozycję czerwonoarmistów paczki z sucharami, to o ile taka paczka z sucharami się nie roztrzaskała kompletnie i nie zamieniła w pył albo nie utonęła w bagnie, to jeden starczył na dwóch żołnierzy. Jeden suchar na dwóch żołnierzy. Dochodziło tam do absolutnie straszliwych rzeczy. Tak wspominał sceny z Jasnego Boru jeden z ocalałych stamtąd, a przytacza je w swojej książce Anna Reid. Nieprzyjaciel najpierw brał którąś jednostkę w okrążenie, czekał aż osłabnie z braku zapasów, a potem rozpoczynał ostrzał. Byliśmy zupełnie bezradni, ponieważ nie mieliśmy ani amunicji, ani benzyny, ani chleba, ani tytoniu, ani nawet soli. Ale najgorszy ze wszystkiego był brak pomocy medycznej. Żadnych lekarstw, żadnych bandaży. Chcesz pomóc rannym, ale jak? Już dawno temu podarliśmy całą naszą bieliznę na bandaże. Teraz zostały nam już tylko mech i wata. Szpitale polowe pękają w szwach. A nieliczny personel medyczny jest zrozpaczony. Setki rannych, którzy nie są w stanie sami chodzić, po prostu leżą pod krzakami. Wokół nich kłębią się roje komarów i much. Zupełnie jak pszczoły w ulu. Jeśli podejdziesz zbyt blisko, cały ten rój przenosi się do ciebie, przykrywa cię całego, dostaje ci się do ust, oczu, uszu. To nie do zniesienia. Komary, muchy i wszy, nasi znienawidzeni wrogowie. Wszy to zresztą nic nowego, ale żeby w takich ilościach? Te szare diablice zjadają nas żywcem, z apetytem całkowicie pokrywając nasze ubrania i ciała. Nie ma nawet sensu próbować ich rozgniatać. Wszystko, co można zrobić, jeśli ma się wolną chwilę, to strząsnąć je na ziemię. Na jednym guziku można ich znaleźć 6 albo 7. W czerwcu 1942 Rosjanie podjęli jeszcze kilka straceńczych prób wydostania się z okrążenia pod Jasnym Borem. Żadna się nie udała. Tylko pojedynczy żołnierze poruszający się po bagnach, w których tonęły napuchnięte ludzkie zwłoki, w nieprzebranych zresztą ilościach, zdołali przejść na rosyjską stronę, a tam czekało na nich już NKWD oraz pytania, dlaczego uciekają. NKWD pytało także, dlaczego się nie zastrzeliłeś, a może współpracowałeś z Niemcami i jesteś ich agentem. Gdzieś w ogniu walk zaginął także generał Własow. Nie wiadomo było, co działo się z nim przez blisko 3 tygodnie. Podobnie jak i inni, prawdopodobnie snuł się po lasach, bez określonego celu, próbując przetrwać, apatycznie, jak duch, któremu już na niczym nie zależy. W końcu w lipcu Własow dostał się do niemieckiej niewoli. Sfrustrowany, pełen nienawiści do Stalina, który skazał jego ludzi na taką gehennę, zwrócił się przeciw niemu i podjął współpracę z Niemcami. Zaproponował im utworzenie z rosyjskich jeńców oddziału armii, która wspólnie z Wehrmachtem miałaby wyzwolić Związek Radziecki od krwawego dyktatora. Ten plan nigdy tak naprawdę się nie powiódł. Hitler w żadne rosyjskie wojsko po swojej stronie nie wierzył i nigdy nie chciał takiej armii mieć. Własow używany był propagandowo i dopiero w 1945, kiedy wojna się już kończyła, dostał on pozwolenie na sformowanie takich oddziałów. Został schwytany w Pradze przez Rosjan i powieszony podobno na strunie od fortepianu. Druga armia zaś została okryta infamią. Za piekło, które przeżyła, ocalonych spotkały wyroki. Pamięć o zabitych została zatarta. W miastnym Boże, w lesie, nie ustawiono ani jednego pomnika, krzyża, ani nawet tablicy, żadnego upamiętnienia. Wdowom po żołnierzach, którzy zginęli, odmówiono wojskowej emerytury. Tej straszliwej, straszliwej masakry dzielny żołnierz Leningradu, Dmitrij Szostakowicz, nie widział, nie miał o niej bladego pojęcia. Był bardzo daleko od tych zdarzeń. Miał co jeść, miał ciepłą pościel, swoich bliskich i zbliżający się sukces zagraniczny premiery swojego nowego dzieła. Dokładnie w tym samym czasie, gdy wojska radzieckie wykrwawiały się, próbując przełamać blokadę Leningradu, zaczęła się kariera zagraniczna Siódmej Symfonii. Przewiezienie sfotografowanej na mikrofilmie partytury sprawiło, że propagandowy plan Stalina zaczął się urzeczywistniać. Dzieło muzyczne i jego twórca mieli ocieplić wizerunek dyktatora, pokazać, że w Rosji toczy się walka ze współczesnym Dżingis Hanem, czyli Hitlerem, a toczy ją, jak pisał, jak nazywał Stalina Aleksander Fadiejew, największy humanista naszych czasów. Pierwszy raz Siódma poza Związkiem Radzieckim zabrzmiała w Wielkiej Brytanii. Początkowo miała zostać zagrana 4 czerwca, ale się nie udało, bo materiały nutowe nie dotarły na czas. Ale warto zwrócić uwagę, z czego się składał program tego koncertu. Był w nim Elgar, Kokain Opus 40 oraz pierwszy koncert fortepianowy Czajkowskiego. No i zamiast 7:05. Naczelny brytyjski kompozytor w towarzystwie dwóch naczelnych rosyjskich. Tego, który upamiętnił klęskę Napoleona i tego, który miał upamiętnić klęskę współczesnego Napoleona, czyli Hitlera. Skoro się nie udało 4, pomyślano, że dobrą datą będzie 22 czerwca, czyli rocznica rozpoczęcia operacji Barbarossa. To jednak również nie wypaliło i w końcu symfonia zabrzmiała 29 czerwca. Royal Albert Hall była zapełniona do ostatniego miejsca. Wszystkie bilety wyprzedano, no a kto się nie załapał, ten musiał się zadowolić słuchaniem transmisji, którą nadawało radio BBC. Jak zapowiadał speaker radiowy, który dostał polecenie mówienia szczerze i z pełnym entuzjazmem, kto ma uszy do słuchania i serce do odczuwania, ten z pewnością zgodzi się, że muzyka ta jest opowieścią o najwyższym bohaterstwie, o niezachwianej wierze w zwycięstwo. Tamtej brytyjskiej premiery dokonała London Philharmonic Orchestra pod batutą Sir Henry'ego Wooda. Recepcja dzieła była nierówna. Już po brytyjskiej premierze dało się odczuć pewien dwugłos opinii. Z jednej strony był szalony entuzjazm żyjącej wojennymi tematami i odczuwającej wojny na swojej skórze, także brytyjskiej publiczności. The Times pisał w zdecydowanie rozentuzjazmowanym tonie o Szostakowiczu. To cudowne, że młody mężczyzna w wieku poborowym, biorąc w ten sposób udział w obronie swojej ojczyzny, potrafił stworzyć to wielkie dzieło. W świadomości odbiorców symfonii kompletnie zacierały się fakty. Mieli przed oczami twórcę, który napisał swoje dzieło w huku i przy eksplozjach bomb, wybuchających niemal obok jego biurka czy fortepianu. Wydawało się, że Szostakowicz to dzieło w oblężonym Leningradzie ukończył. Nie zwracali uwagi na prawdziwą sekwencję zdarzeń, że Szostakowicz opuścił Leningrad, zanim doszło tam do naprawdę piekielnych scen, zanim zapanował głód, zanim dziesiątki tysięcy czerwonoarmistów zostały zabite na przedpolach miasta i w szaleńczych kontrofensywach kończących się prawdziwą rzezią tracili życie całymi dziesiątkami, setkami i tysiącami. Oto siła propagandy. Z drugiej strony recepcja krytyków muzycznych i kompozytorów, którzy w stosunku do nowego dzieła nie byli już tak łaskawi, pokazywała, że nie wszyscy w tym entuzjazmie tonęli zupełnie. Krytyk Sunday Timesa pisał, że symfonię, gdyby spróbować umieścić na muzycznej mapie, należałoby ulokować na 70 stopniu ospałości i ostatnim stopniu frazesu. Krytycznych głosów nie zabrakło też w Stanach Zjednoczonych. Tam odbyła się kolejna premiera i stała się gigantycznym wydarzeniem przykuwającym uwagę mediów oraz słuchaczy. Time, ten sam, który umieścił na Szostakowicza na okładce, pisał wręcz, że od czasu wykonania Parsifala na Manhattanie żaden utwór muzyczny nie wywołał w Ameryce tak dużego poruszenia. Poruszenie istotnie było ogromne. Sam tylko New York Times poświęcił kompozytorowi ponad 10 tekstów, nie oszczędzając swoim czytelnikom nawet opisu mikrofilmu, na którym partytura została do Stanów dostarczona. Sensacja, którą siódma wywołała, była tak wielka, że prędko rozgorzał spór, kto ma zadyrygować premierę i która orkiestra tej premiery ma dokonać. Do wyścigu stanęli Leopold Stokowski, Artur Rodziński, jego Cleveland Orchestra oraz Boston Symphony Sergieja Kusewickiego, a nade wszystko Arturo Toscanini. Ten ostatni nie wydawał się numerem jeden początkowo, bo w swojej karierze nie bardzo zajmował się muzyką rosyjską. Na przykład kilka lat wcześniej odmówił poprowadzenia 5. symfonii Szostakowicza. Sam Szostakowicz niespecjalnie go cenił jako dyrygenta i krytycznie, a nawet dość ostro, wypowiadał się o jego interpretacjach. Toscanini jednak znał wagę polityczną tej premiery. W liście do Stokowskiego pisał otwarcie: czy nie myśli pan, że byłoby rzeczą interesującą dla wszystkich usłyszeć starego włoskiego dyrygenta, jednego z pierwszych ludzi ze świata muzyki, którzy wytrwale walczyli przeciwko faszyzmowi, prowadzącego dzieło młodego rosyjskiego kompozytora o przekonaniach antyhitlerowskich. O tym, kto ostatecznie to wykonanie miał poprowadzić, zadecydował biznes. Najszybciej interes zwietrzyła orkiestra NBC, która już na etapie premiery w Kujbyszewie starała się o uzyskanie praw do grania siódmej. I uzyskała je w kwietniu 1942, po czym na swojego szefa wybrała właśnie Toscaniniego. Istniała obawa, że dyrygentowi jednak dzieło się nie spodoba i odrzuci je, podobnie jak zrobił to z piątą. Ale nie było w tym przypadku o tym mowy. Gdy Toscanini dostał do rąk partyturę, po obejrzeniu jej powiedział krótko: wspaniałe. No i premiera odbyła się 19 lipca w studiu 8H nowojorskiego Radio City. Kusewickiemu z kolei przypadła w udziale nagroda pocieszenia, powiedzmy, w postaci premiery koncertowej. Dla wyjaśnienia, ta pod Toscaninim odbyła się na falach radiowych, ale oczywiście także z udziałem publiczności, natomiast koncert, pełnoprawna koncertowa prezentacja pod Kusewickim była nieco później. Szacuje się dzisiaj, że ta radiowa pierwsza transmisja miała kilkumilionowy zasięg. Toscanini zaczął od tego, że odegrał hymn Stanów Zjednoczonych, a następnie przeszedł do siódmej, którą dyrygował z taką werwą, że jak pisał jeden z recenzentów, wyglądał po wszystkim, jakby sam musiał przebijać się przez blokadę Leningradu. Z kolei publiczność w nowojorskim studiu zgotowała dziełu i muzykom tak ogromne owacje, że wydawało się, jakby oklaskiwali wiadomość o śmierci samego Hitlera. Entuzjazm niósł się daleko. Gdy miesiąc później, 14 sierpnia, dzieło zaprezentował Kusewicki podczas Festiwalu Muzyki Symfonicznej w Berkshire w Massachusetts, zjechało tam ponad 5000 osób. W sensie politycznym tam dopiero było kontrowersyjnie, ponieważ zanim zabrzmiała siódma, odegrano jeden po drugim, najpierw międzynarodówkę, a następnie hymn Stanów Zjednoczonych. Owacje trwały podobno aż 10 minut. Dodatkowo wokół symfonii nakręciła się medialna promocja na ogromną skalę. Zachwyceni odbiorcy mogli przeczytać na przykład w New York Timesie artykuł Szostakowicza poświęcony pięknie i wielkości muzyki słowiańskiej, a niedługo potem wywiad z jego żoną, ukazujący taki dobroduszny, ciepły, czuły portret absolutnego geniusza. Można w nim na przykład było przeczytać, że jest zagorzałym kibicem piłki nożnej, co zresztą było zgodne z prawdą, który niezależnie od pogody zawsze udawał się na mecze swojego ukochanego klubu, a w ogóle to nie lubi poklasku i sławy, niechętnie się fotografuje i nie przepada za przychodzeniem na koncerty własnej muzyki. Komponuje w dzień, w nocy śpi, bardzo się koncentruje, nawet gdy dzieci baraszkują w pobliżu, jest w stanie skupić się na muzyce. Najbardziej jednak rozbrajający jest fragment w tym wywiadzie o komponowaniu w trakcie nalotów. Kiedy zaczynało się robić naprawdę gorąco, on spokojnie kończył takt. Czekał, aż wyschnie atrament, starannie układał wszystkie zapisane stronice i dopiero wtedy schodził do schronu. Przy takim sukcesie medialnym i politycznym wsparciu ocieplania Stalina za pomocą Szostakowicza, oczywiste stało się, że do końca 1942 roku wszystkie najważniejsze amerykańskie orkiestry miały w swoich repertuarach siódmą symfonię. Publiczność wszędzie wiwatowała. Nie podobało się jedynie krytykom, którzy byli dla dzieła dużo mniej łaskawi niż brytyjscy. Jedną z najmocniejszych opinii na temat siódmej symfonii wygłosił kompozytor Virgil Thomson, który stwierdził, że została napisana dla odbiorcy umysłowo ociężałego, niezbyt muzykalnego i niezdolnego do skupienia myśli. A sam utwór wyglądał mu na kompozycję, która może spokojnie zdyskwalifikować Szostakowicza jako poważnego twórcę. Dzieło nie podobało się także Rachmaninowowi, który jego wysłuchanie skwitował podobno stwierdzeniem: no dobrze, a teraz napijmy się herbaty. Szczególnie niechętny był też tej siódmej symfonii przebywający na emigracji w Stanach Bela Bartok. Prześmiewczo zacytował on słynny temat inwazji w swoim koncercie na orkiestrę z 1943 roku. Był jeszcze kompozytor i pisarz Robin Holloway, który opisał Szostakowicza jako, czy twórczość Szostakowicza jako muzykę, która podburza motłoch, a widać ją z daleka, jakby była wypisana literami wysokimi na 30 stóp i jest całkowicie pozbawiona wewnętrznej muzycznej konieczności i potrzeby. Była jeszcze inna grupa krytyków, tak bym powiedział zbiorowa. Gdy w listopadzie Stokowski zaprezentował siódmą w Kalifornii na specjalnym koncercie dla prawie 14 tysięcy amerykańskich żołnierzy stacjonujących w jednej z tamtejszych baz, to pomimo, że zagrał skróconą wersję, mundurowi szurali nogami, niecierpliwie wzdychali i widać było, że nie sprawia im słuchanie żadnej, nawet najmniejszej przyjemności. Trzeba było mieć w tamtych czasach odwagę cywilną, aby dać do zrozumienia, że się siódmej nie lubi. Jak zauważył autor magazynu Life, wyrażanie się o siódmej z niechęcią uchodziło niemal za postawę niepatriotyczną, bo dzieło stało się symbolem heroicznego oporu Rosji. Z kolei osoby niezbyt wylewne w pochwałach postrzegano jako muzyczną piątą kolumnę próbującą dyskredytować dzielnych rosyjskich sojuszników. Posłuchajmy fragmentu koncertu Beli Bartoka właśnie z tym cytatem z siódmej symfonii Szostakowicza. Była to czwarta część koncertu na orkiestrę Beli Bartoka w wykonaniu Chicago Symphony Orchestra pod batutą Pierre'a Bouleza, nagranie dla Deutsche Grammophonu. W sowieckim systemie nigdy nie było wiadomo do końca, kiedy człowiek miał do czynienia z prawdą, a kiedy z kłamstwem. Gdy Olga Bergholz poinformowała w uruchomionym już radiu leningradzkim, że rozpoczęły się próby siódmej symfonii, w radiokomitecie nie było ani partytury, ani niezbędnego składu wykonawców. Coś jak w starym żarcie o tych samochodach rozdawanych na Placu Czerwonym, że to wszystko jest prawda, tylko nie chodzi o samochody, ale o rowery i nie na Placu Czerwonym, tylko w Omsku i nie rozdają, tylko kradną. Bergholz była jedną z twarzy oblężonego miasta, twarzy propagandowych, choć sama przeżyła katusze stalinowskiego systemu, który zamordował jej męża i torturami sprawił, że poroniła, jak wielu ludzi tamtych czasów stanęła po stronie swojego kraju, gdy trzeba było go bronić przed nazistami. Jej życiorys był bardzo skomplikowany i warto się tu powstrzymać przed wydawaniem na jej temat jakichś jednoznacznych sądów, ale można zauważyć pewne podobieństwa między nią a Szostakowiczem, którego strach i system również w pewien sposób złamały i który koniec końców stał się narzędziem w rękach tego systemu. Aby zapowiedź Bergholz mogła stać się prawdą, trzeba było tak naprawdę zrealizować kilka warunków. Wyliczał je przewodniczący radiokomitetu Chodorienko. Uzupełnienie składu orkiestry, znalezienie zastępstwa dla wielu muzyków, którzy zmarli z głodu, pertraktację z dowódcą frontu leningradzkiego w sprawie zwolnienia zmobilizowanych muzyków, a wreszcie dostarczenie do Leningradu partytury. Na początku lipca 1942 udało się spełnić ten ostatni warunek. Samolot z trudem przedarł się przez niemieckie linie, ścigany przez myśliwce Luftwaffe, leciał nisko tuż nad powierzchnią jeziora Ładoga. Leningradzka Prawda poinformowała o tym wiekopomnym wydarzeniu w swoim artykule, nazywając siódmą jedną z najwspanialszych symfonii w dziejach, zainspirowanych heroiczną walką leningradczyków, w której Szostakowicz brał udział. I znów była to półprawda, bo tej walki tak naprawdę widział bardzo niewiele. Gdy Elias Berg zobaczył partyturę, załamał ręce. Dzieło było koszmarnie trudne. Trwało kilkadziesiąt minut, trzeba było licznej, blisko 100-osobowej orkiestry, aby ją wykonać. Takich sił Leningrad absolutnie nie miał. Co więcej, muzyka była fizycznie bardzo wymagająca, a siły zespołu były na wyczerpaniu, jak zresztą większości mieszkańców. Choć muzykom nie doskwierał już mróz, wciąż większość była w opłakanym stanie fizycznym. Większość była niedożywiona po przebyciu ciężkich chorób, jak szkorbut czy dystrofia. Dodajmy do tego jeszcze, że wielu muzyków rekrutujących się z zespołów wojskowych lub amatorskich nie było gotowych do grania takiej muzyki. Brakowało im umiejętności. Nie rozumieliśmy tej muzyki, powiedziała na przykład flecistka Galina Jerszowa, która była nastolatką, której wojna przerwała naukę w średniej szkole muzycznej, a która do orkiestry Radiokomitetu trafiła wprost z hal fabryki Kirowa, gdzie była zatrudniona przy produkcji amunicji. Ogromnych trudności nastręczało przygotowanie materiałów orkiestrowych. W mieście nie było edytorów, muzycy musieli sami przepisać swoje partie. Smyczki kopiował na przykład skrzypek Grigori Fiesieczko, posługując się specjalnie zakrzywioną metalową rurką. Druk był niemożliwy, wszystko ręcznie. Musimy sobie uświadomić, że na pewnym poziomie Elias Berg nie walczył o to, aby świat zszokować wybitną interpretacją, ale aby z tej symfonii nie wyszła karykatura. Aby z pokazu siły obrońców zamkniętych w kotle oblężenia nie wyszedł pokaz słabości. Wybranie do tego celu współczesnej kompozycji o gigantycznym rozmachu, bardzo wymagającej, no niczym się tak naprawdę nie różniło od tej straceńczej walki żołnierzy na froncie wołchowskim, nie dysponujących ani odpowiednimi zapasami, ani siłą, która pozwoliłaby wykonać zadanie. Jakie mogły być konsekwencje wykonania tej symfonii źle lub niewykonania jej wcale, można sobie tylko wyobrazić. Kto by za tę klęskę odpowiadał? Wiadomo, że Elias Berg, którego by od razu oskarżono o sabotaż. Zdaję sobie sprawę, że to, co teraz mówię, to jest czysta spekulacja, ale ona nie jest kompletnie pozbawiona źródeł. Nie za takie rzeczy w Związku Radzieckim można było odpowiadać głową. Ostatnią trudnością, którą należy tu wymienić, jest całkowity brak kontaktu zespołu z Szostakowiczem. Elias Berg musiał zamienić się w detektywa, który wynajdywał w partyturze wszelkie najmniejsze ślady i wskazówki pozostawione przez kompozytora. Nie było kogo zapytać o zdanie, bo zamknięci w mieście muzycy nie mieli też żadnego kontaktu z innymi orkiestrami, które to dzieło przygotowywały. A mimo to Elias Berg starał się jakoś natchnąć zespół i uświadomić muzykom, że biorą udział w czymś bardzo, bardzo doniosłym. Koncertmistrzowi Arkinowi powiedział na przykład tak: zapamiętasz to jako najszczęśliwszą chwilę w swoim życiu. Gdy podliczono siły, okazało się, że zespół liczy 40 muzyków. Było to dwukrotnie za mało. Minimum do wykonania siódmej wynosiło 80. Muzyków znów zaczęto zbierać z frontu. Otrzymywali oni pozwolenia i specjalne przepustki do miasta. Nie oznaczało to jednak, że mogą się oddawać wyłącznie próbom i ćwiczeniom. Pomiędzy próbami wysyłano ich do bardzo różnych zadań. Puzonista Parfionow po próbie został wezwany z łopatą i kilofem do kopania masowych grobów. Podczas jednego z ataków bombowych spadł na niego strop schronu i zranił go w obie nogi. Dopiero wtedy mógł się skupić na próbach i graniu, bo odpuszczono mu frontowe zadania. Część muzyków, choć potrafiła grać na instrumentach, nie grała nigdy w orkiestrze symfonicznej. Należał do nich na przykład kapitan Parfionow. Jego wspomnienia z prób przywołuje Brian Moynihan w swojej znakomitej książce. Próby odbywały się od 10 do 1. Nie było czasu na żadne przyjemności, nawet na pogadanie z kolegami. Przychodziliśmy, wykonywaliśmy swoją robotę i rozchodziliśmy się. Ludzie byli w strasznym stanie. Elias Berg musiał często 2-3 razy powtarzać polecenia, zanim zdołali zrozumieć. Wiele razy powtarzaliśmy jeden i ten sam pasaż, po prostu po to, żeby poczuć się w nim pewnie. Szczerze mówiąc, nikt nie podchodził do tego ze szczególnym entuzjazmem. Elias Berg istotnie bywał okrutny. Jednemu z muzyków, którzy się spóźnili, ponieważ pochował żonę, powiedział, żeby mi to było ostatni raz. Potem się tłumaczył, że był bardzo zaaferowany pracą i zdenerwowany. Na próbę spóźniły się 3 osoby. Ten był ostatni. Wtedy miałem na głowie tylko jedno, że ludzie nie są gotowi do zagrania utworu, a przecież muszą być. Trudna atmosfera pracy nad symfonią w końcu spowodowała reakcję radzieckich władz. Zarząd do spraw sztuki oraz radiokomitet wydały zarządzenie, w którym wyraziły nadzieję, że orkiestra wykaże się w pełni odpowiedzialną postawą w trakcie przygotowań. Czytaj, kto się nie wykaże, ten jest nieodpowiedzialny. Nie rozumie roli, jaką sztuka odgrywa w bohaterskiej walce z niemieckim najeźdźcą. A może wręcz jest sabotażystą. Jeśli zaś jest sabotażystą, to w czyim interesie pracuje? Kto go kupił? Na czyje zlecenie? Były to wszystko ponure, groźne ścieżki myślenia, na których nikt nie chciał się znaleźć. Wraz z napięciem rosnącym wokół przygotowań do zagrania nowej symfonii, rosło także napięcie zaprzątające uwagę większości mieszkańców oraz władz. Oto 9 lipca Niemcy zdobyli Sewastopol. Ta wielka twierdza, będąca siedzibą radzieckiej floty czarnomorskiej, wydawała się nie do pokonania, a mimo to uległa głównie piorunującej sile niemieckich czołgów lotnictwa i samolotów. Wojska generała von Mansteina, jednego z najlepszych strategów, jakimi Wehrmacht dysponował, 3 lipca przełamały tam ostatnią radziecką linię obrony i załoga została zmuszona do kapitulacji. To właśnie tam, pod Sewastopolem, Niemcy po raz pierwszy użyli potwornej, gargantuicznej broni, której wymyślenie zlecił sam Hitler, czyli działa kolejowego Schwerer Gustav o kalibrze 800 mm. Jego ważący 7 ton pocisk w proch rozniósł radziecki skład amunicji skryty w zbrojonych podziemiach. Armatę, której obsługa wymagała kilkusetosobowej załogi, przetransportowano następnie pod Leningrad. Na przedpolach miasta zaczęły się też gromadzić świeże niemieckie oddziały. Na południowym odcinku frontu ruszyła letnia niemiecka ofensywa pod kryptonimem Fallblau. W mieście na większą niż dotychczas skalę urządzono ewakuację. Wszyscy czuli, że zbliża się coś złego, a pesymizm narastał. Walerian Bogdanow-Bierezowski zanotował w swoich wspomnieniach, że nawet ci, którzy byli pewni, że chcą pozostać w mieście do końca oblężenia, zaczynali je opuszczać. Muzycy jednak tego przywileju nie otrzymali. Aby podtrzymać ducha tych, którzy zostali, mimo zagrożenia, władze radzieckie nakazały im pozostać. Zwolniły z wojskowych obowiązków tych, którzy z frontu trafili do orkiestr i teatrów, a nawet powiększyli ilość zatrudnionych w tych instytucjach. 7 sierpnia Elias Berg udzielił wywiadu, w którym zakomunikował: wszystkie przygotowania zostały zakończone. Teraz orkiestra pracuje już tylko nad ostatnimi szlifami. Dzieło Szostakowicza jest szczególnie drogie mieszkańcom Leningradu. Nie tylko dlatego, że kompozytor stworzył je w mieście bombardowanym i ostrzeliwanym przez wroga, lecz również dlatego, że udało mu się wyrazić pełnię gorącego pragnienia wolności, kultury i szczęścia żywionego przez ludzi radzieckich. I dzień później odbyła się próba generalna, a 9 sierpnia długo oczekiwana premiera. W dniu, w którym w radiokomitecie trwały intensywne przygotowania do premiery, pod Leningrad zmierzało 5 dywizji dowodzonych przez Mansteina. Niemcy stacjonujący wokół miasta przygotowywali się do szturmu, który miał się niebawem zacząć. Hitler nakazał zmiecenie Leningradu z powierzchni ziemi. Plan był taki, że wojska Mansteina miały zajść Leningrad od wschodu, odciąć drogę dostaw przez jezioro Ładoga, a następnie dzięki zmasowanemu atakowi lotnictwa oraz artylerii przełamać obronę. Nad miasto naprawdę nadciągały ciemne chmury. Świadomi tych zagrożeń Rosjanie postanowili osłonić przed niemiecką artylerią moment premiery. Plan działania opracował podpułkownik Siergiej Sieliwanow. Artylerii rozdano dodatkowy przydział amunicji, dokonano drobiazgowego sprawdzenia pozycji niemieckich i skierowania ognia radzieckich armat tuż przed nich w taki sposób, aby zablokować możliwość prowadzenia ostrzału miasta. Ta symfoniczna artyleria miała swój koncert rozpocząć o 17:30, na pół godziny przed Elias Bergiem. Ruch w stronę filharmonii zaczął się już po południu. Do gmachu przybyli bardzo różni ludzie, od tych, którzy skończyli robotę w zakładach, przez zwykłych mieszkańców, po partyjnych i wojskowych oficjeli. Był 335 dzień oblężenia. Większość ludzi była okropnie wychudzona. Wyglądali jak cienie samych siebie. Mimo to starali się poczuć godnie, ubrać odświętnie. Jeśli gdzieś w domu były ładne suknie, marynarki czy koszule, ubierali je. Jeśli nie przehandlowali na czarnym rynku za odrobinę chleba, to zakładali też biżuterię. To był moment właściwy, aby się z nią pokazać. Panowało podekscytowanie, które wypełniało oświetloną słabymi żarówkami 8 okazałych żyrandoli salę Filharmonii Leningradzkiej. Widownia była pełna. Ksenia Matus wspominała, że od początku blokady był to pierwszy tak naprawdę szczęśliwy dzień w jej życiu. Muzycy czuli radość. Udało im się przygotować tę monstrualną kompozycję. Coś przezwyciężyli. A teraz przybyła pełna sala, aby ich posłuchać. Na pół godziny przed pierwszym dźwiękiem w oddali zabrzmiała kanonada artyleryjska. Parfionow, który był wojskowym, prędko rozpoznał, że to armaty rosyjskie, a nie niemieckie i dał znać pozostałym, aby się nie obawiali. Dokładnie o 18:00 na estradę wyszedł Eliasberg, ubrany we frak, z idealnie wykrochmaloną koszulą, pozapinany niczym w mundur. Moment wspominała Ksenia Matus w swoim dzienniku tak. Po wyjściu na estradę Karla Ilicza wszyscy wstali i powitali go brawami. Po chwili dał nam znak, żebyśmy wstali. Wszystko to trwało bardzo długo. A potem jeszcze sama symfonia, 50 minut bez przerwy. Nie ma nawet czasu, żeby wziąć porządny oddech. Eliasberg zaczął od krótkiego przemówienia, które podobnie jak całe wykonanie było transmitowane drogą radiową. Mówił tak. Towarzysze, to wielkie wydarzenie w kulturalnym życiu naszego miasta. Za kilka chwil usłyszycie po raz pierwszy 7 symfonię naszego rodaka Dmitrija Szostakowicza. Jego symfonia dodaje nam sił w walce i wierzy w zwycięstwo. Wykonanie 7 symfonii w oblężonym mieście już samo w sobie stanowi bezprecedensowy wyraz potęgi niezwyciężonego patriotycznego ducha Leningradczyków. Ich siły, ich wiary w zwycięstwo, ich gotowości do walki do ostatniej kropli krwi i do zwycięstwa nad naszymi wrogami. Towarzysze, posłuchajmy. To na pewno był podniosły moment. Słuchający dzieła utożsamiali się z jego muzyczną treścią. Wierzyli, że to dzieło, zgodnie z dedykacją Szostakowicza, jest o nich i dla nich i o wszystkim, co przez prawie cały tragiczny miniony rok przeżywali. Reżyser dźwięku w radiowym studiu przyznał, że nigdy nie doznał później tak silnego wrażenia jak wówczas. Wielu ludzi na widowni miało łzy w oczach. Pierwsze od bardzo długiego czasu, bo wielu z nich zdążyło już zobojętnieć na szerzący się wokół głód i śmierć. Ten utwór coś w nich poruszył. Dodatkowo transmisję puszczono także przed gmach Filharmonii, a nawet dalej na linię frontu, gdzie z wielkich głośników muzykę puszczano w stronę linii niemieckich. Dla artystów to był gigantyczny wysiłek. Pod sam koniec część z nich zaczęła słabnąć. Wspominali, że byli bliscy omdlenia. Po tym, jak wybrzmiały ostatnie takty, na długo w sali zapadła cisza, przerywana jedynie głuchymi odgłosami wystrzałów artyleryjskich. Owacje, które niczym burza przetoczyły się po chwili, długo nie milkły. Eliasberg wspominał, że ludzie płakali. Powiedział, że całe miasto w tym właśnie momencie odnalazło swoje człowieczeństwo. Moment ekscytacji nie trwał jednak długo. Publiczności nakazano prędko opuścić budynek, ponieważ po trwającym blisko 2 godziny radzieckim ostrzale Niemcy okrzepli i przystąpili do kontrataku. Do dziś pewien żal budzi fakt, że z tej symfonii, tam zagranej w oblężonym mieście, nie zachowało się żadne nagranie. Eliasberg dopiero później dokonał rejestracji w radiowym studiu. W ciągu tego wieczoru on i jego orkiestra stali się bohaterami miasta. Wydarzenie relacjonowane było w prasie zarówno radzieckiej, jak i amerykańskiej. Za oceanem pisano, że dzieło było preludium do radzieckiego zwycięstwa. Owszem, można było tak pisać, choć warto pamiętać, że sytuacja na froncie wschodnim wcale jeszcze nie przechylała się na rosyjską stronę. Zaledwie wyhamował niemiecki impet. Po niemieckiej stronie ta premiera również miała swój propagandowy wydźwięk. Jeden z żołnierzy Wehrmachtu wspominał, że słuchając tej nadawanej nad okopami transmisji 7, pomyślał, że Niemcom nigdy się tego miasta nie uda zdobyć.
I ta myśl miała się niebawem okazać prawdą. Jesienią 1942 frontowa szala zaczęła się przechylać na stronę Rosjan. Po pierwszym szoku Armia Czerwona okrzepła, nauczyła się walczyć z Niemcami. Stalin zaczął słuchać swoich generałów i zaprzestał czystek w szeregach dowódców. Rosła produkcja broni i przybywało dostarczonych ze Stanów zaopatrzeń w ramach programu Lend-Lease. Gigantyczne straty w ludziach były bardzo prędko uzupełniane. Także siłami kobiet, które zaczęły brać udział w regularnych frontowych walkach, obsługując artylerię przeciwlotniczą, pracując jako pilotki samolotów bojowych. Liczy się dzisiaj, że po stronie Armii Czerwonej ponad 800 tysięcy kobiet wzięło udział w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. Zimą 1942 wojska generała Żukowa zadały druzgocący cios oblegającej Stalingrad 6. Armii generała Paulusa. Ta głośna, katastrofalna w skutkach klęska była w rzeczywistości potworną masakrą, w której oblegający zamienili się w obleganych. Trwające w mieście walki, w mrozie i przy braku zaopatrzenia, pojedynki o każdy dom kosztowały życie dziesiątki, setki tysięcy ofiar. Hitler, zapewniany przez Göringa, że armia Paulusa ma stałe dostawy z powietrza, zapewniane przez Luftwaffe, zakazał wycofania się. Nie zgodził się także na propozycję generała von Mannsteina, który chciał tej oblężonej 6. Armii przyjść z pomocą. Na prowizorycznych lotniskach Stalingradu dochodziło do dantejskich scen, gdy samoloty zabierające rannych nie mogły startować, bo zrozpaczeni żołnierze czepiali się ich skrzydeł. Nie widząc żadnych szans na zwycięstwo, a nawet na ocalenie, Paulus postanowił się poddać, aby uratować pozostające przy życiu 90 tysięcy żołnierzy. Wszyscy trafili do radzieckiej niewoli. Paulus był pierwszym niemieckim feldmarszałkiem, który oddał się w ręce wroga. Za wyjątkiem krótkiego pobytu w Norymberdze, gdzie zeznawał przed Trybunałem, aż do 1953 roku pozostawał w Związku Radzieckim. Dopiero na skutek osobistej interwencji i starań przewodniczącego Rady Państwa NRD Waltera Ulbrichta został zwolniony i sprowadzony do Drezna, gdzie dostał dom, samochód i mógł się zająć naukowym opracowaniem bitwy, w której brał udział. Tego zadania jednak nie ukończył. Zmarł w 1957 roku. Posłuchajmy komunikatu niemieckiego, który był nadawany przez radio i informował o klęsce Stalingradu.
Aus dem Führerhauptquartier, 3. Februar 1943. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Der Kampf um Stalingrad ist zu Ende. Ihrem Fahneneid getreu ist die 6. Armee unter der vorbildlichen Führung des Generalfeldmarschalls Paulus der Übermacht des Feindes und der Ungunst der Verhältnisse erlegen. Ihr Schicksal wird von einer Flak-Division der deutschen Luftwaffe, zwei rumänischen Divisionen und einem kroatischen Regiment geteilt, die in treuer Waffenbrüderschaft mit den Kameraden des deutschen Heeres ihre Pflicht bis zum Äußersten getan haben. Unter der Hakenkreuzflagge, die auf der höchsten Ruine von Stalingrad weithin sichtbar gehisst wurde, vollzog sich der letzte Kampf. Generale, Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften fochten Schulter an Schulter bis zur letzten Patrone. Das Opfer der Armee war nicht umsonst. Sie starben, damit Deutschland lebe.
Kolejny cios Armii Czerwonej miał spaść na wojska niemieckie właśnie pod Leningradem. Zima przełomu 42 i 43 była dużo łagodniejsza niż przed rokiem. W mieście pozostała już tylko w zasadzie 1/5 jego przedwojennej populacji. Zwiększono racje żywnościowe, ludzie nauczyli się robić zapasy, nazbierali także opału. Była częściowo dostępna elektryczność. Mieszkańcy obronili się przed falą zgonów, jaka nastąpiła rok wcześniej. W czasie, gdy jeszcze Stalingrad tonął w ogniu walk, Stalin wydał rozkaz przystąpienia do realizacji planu Iskra. Dwie armie frontu Wołchowskiego i Leningradzkiego uderzyły jednocześnie. Atak nastąpił 12 stycznia 1943 roku i poprzedził go huraganowy ostrzał artyleryjski trwający 2,5 godziny. Biło 4,5 tysiąca armat na niemieckie pozycje. 18 stycznia, nacierając z dwóch stron, radzieckie wojska w końcu się spotkały i wyzwoliły, kompletnie opustoszały Schlisselburg. Blokada została przełamana. Dwa dni później całe miasto oklejono wielkimi plakatami informującymi, że udało się przełamać niemieckie okrążenie. Jedna z pamiętnikarek pisała tak. Co za szczęście, co za radość. Przez całą noc nikt nie spał. Niektórzy płakali z radości, inni świętowali, jeszcze inni po prostu krzyczeli. Już nie jesteśmy odcięci od ojczyzny. Bije w nas ten sam puls, co u nich. Ta radość była jednak przedwczesna. Tracąc około 35 tysięcy ludzi, co na warunki frontu wschodniego nie było liczbą specjalnie dużą, Rosjanie zdołali odepchnąć Niemców od południowych brzegów Ładogi. Oznaczało to, że sprawniej będą działały kanały komunikacyjne z miastem. Udało się tam nawet później położyć tory, po których dało się efektywnie zaopatrywać pozostałych mieszkańców i obrońców. Ale to wszystko nie oznaczało, że miasto jest wolne. Niemcy wciąż dysponowali dużą siłą, czego najlepszym dowodem był fakt, że w lutym 1943 Rosjanie podjęli kolejną próbę, tym razem już całkowitego wyzwolenia miasta spod okrążenia. Operację pod kryptonimem Polarna Gwiazda, która skończyła się całkowitą klęską po bardzo ciężkich walkach, zaciętych do tego stopnia, że częściowo odbywały się wręcz twarzą w twarz z wrogiem. Co ciekawe, pierwszym pociągiem zaopatrzeniowym, który dotarł do Leningradu tą położoną, tymi nowo położonymi torami wzdłuż Ładogi, oprócz jedzenia przywieziono cały wagon kotów, które miały uporać się z plagą szczurów w mieście. Początkowa radość mieszkańców wkrótce jednak zgasła i zapanowały w mieście nastroje raczej minorowe. Powiększone racje ratowały owszem przed śmiercią głodową, ale wciąż dalekie były od poziomu, powiedzmy, zadowalającego. Ludzie nerwowo czekali na doniesienia z frontu, liczyli na kolejny sukces, który nie nadchodził. Dodatkowo w mieście ani na moment nie zaprzestało działalności NKWD. Mieszkańcy byli wzywani na wielogodzinne przesłuchania, ludzi napuszczano jednych na drugich, kazano im donosić i szpiegować. Dodatkowo sytuacji nie polepszały naloty, które wraz z nastaniem wiosny od 1943 wzmogły się. Hitler wcale nie miał zamiaru odpuścić tego miasta, którego nazwa pochodziła od nazwiska wodza rewolucji. Wyzwolenie wciąż było daleko. Nie dożył go Jakow Babuszkin, producent radiowy odpowiedzialny za organizację prawykonania symfonii. Zwolniony z radiokomitetu skierowany został na front, gdzie w czerwcu 1943 roku zginął. W lipcu Wehrmacht poniósł klęskę na Łuku Kurskim. Ta bitwa miała zmienić losy wojny. Nigdy wcześniej w historii wojen nie starły się ze sobą tak wielkie siły pancerne. Niemcy byli do tej ofensywy dobrze przygotowani. Jednak informacje alianckiego wywiadu sprawiły, że Rosjanie o kilka godzin wcześniej rozpoczęli akcję, co pokrzyżowało Niemcom plany całkowicie. Rosjanie byli też dużo lepiej umocnieni, niż się Niemcom wydawało. Mimo setek tysięcy strat w ludziach po stronie Armii Czerwonej, po raz pierwszy udało się Niemców tak jednoznacznie pokonać i wyhamować ich pancerną siłę. Generał Heinz Guderian pisał, że ten moment oznaczał na froncie wschodnim całkowite przejęcie inicjatywy przez Sowietów. Na froncie wschodnim już nigdy nie miało być spokojnie, napisał. Hitler, którego generałowie namawiali, aby wycofał siły spod Leningradu, był nieustępliwy. Nie chciał tego miasta porzucić. Rosjanie tymczasem szykowali się do kolejnej próby jego odbicia. Doszło do niej 14 stycznia 1944 roku. Na Niemców uderzyły potężne wojska generała Goworowa, dysponujące blisko 1,5 milionami żołnierzy, ponad 20 tysiącami armat, 1500 czołgami i tak samo licznymi wyrzutniami rakietowymi Katiusza oraz samolotami. Niemcy nie dysponowali nawet połową takiego uzbrojenia. Przechodzimy tu piekło, pisał do żony jeden z niemieckich żołnierzy. Ostrzał artyleryjski przeciwnych armii był tak wielki, że mieszkańcy przeżywali prawdziwe katusze. Jedna z pamiętnikarek pisała tak. Muszę przyznać, że to bombardowanie całkowicie plącze mi myśli. W mojej głowie wszystko jest zbite jakby w jeden ciasny supeł. Nikt nie jest w stanie się z tym oswoić. Opanowuje mnie niekontrolowane drżenie. Moje serce niemal zamiera. Z każdą sekundą spodziewasz się pocisku, który zakończy twoje życie. Wszystko skończyło się 27 stycznia. Wtedy to na placu Defilad odbył się salut zwycięzców. Siły niemieckie zostały całkowicie odepchnięte od miasta. Leningrad był wolny. A tak informowała o tym brytyjska kronika filmowa Movie Tone News, nadawana podczas wojny na Wyspach.
On the Russian front, the raising of the long and terrible siege of Leningrad was one of the greatest of all Soviet victories so far. In the face of ghastly privations, the people of this city held on right in the front line, continually subjected to shelling and bombing. Life went on, and to give a faint idea of what it was like in Leningrad during the siege, here's a typical notice which says, during the bombardment, this side of the street is more dangerous. In spite of everything, work went on. And Leningrad's production of armaments included the construction of light, high-speed naval craft. Completed vessels were launched by crane, and from the river Neva, they went into action in defense of the city.
Wojna zakończyła się w maju 1945 roku. Leningrad powoli się odbudowywał. Wracali też do niego jego mieszkańcy, a wraz z nimi także działający tam przed oblężeniem artyści. Jednym z nich był Jewgeni Mrawiński oraz Orkiestra Filharmoniczna. Mrawiński jeszcze przed wojną pozostawał w bliskich relacjach z Szostakowiczem i był niejako prawowitym wykonawcą jego dzieł. Wraz z nim powrócili także inni, którym nie podobało się, że gwiazdą i bohaterem numer jeden w Leningradzie jest Eliasberg, przed wojną dyrygent raczej drugorzędny. Na dwóch wielkich dyrygentów miasto było za małe. Na skutek intryg Mrawińskiego Eliasberg w zasadzie przestał w ogóle w Leningradzie dyrygować. Kontakt z nim utrzymywała Ksenia Matus, która wspominała, że pozbawiony etatu i zatrudnienia często siedział przy aparacie telefonicznym w swoim mieszkaniu, czekając, czy ktoś do niego z filharmonii nie zadzwoni. Gdy wychodził z domu, prosił swoją żonę, swoją drogą pianistkę, którą poznał, gdy grali siódmą w oblężonym mieście, aby czekała za niego przy aparacie telefonicznym. Pierwsze pytanie, które zadawał, gdy wrócił, brzmiało, czy dzwonili. Nie związał się z żadnym zespołem. Aż do końca życia dyrygował gościnnie, tułając się po całym Wielkim Związku Radzieckim. W Leningradzie jednak wystąpił, symbolicznie. 27 stycznia 1964 roku odbył się specjalny koncert upamiętniający wykonanie siódmej w oblężonym mieście. Wówczas już w zasadzie tylko w krajach bloku wschodniego to dzieło było grywane. Na zachodzie prędko przetasowały się sojusze, nastała zimna wojna. Siódmą uznano za objaw stalinowskiej propagandy i gigantomanii, przestano ją wykonywać. Zatem Eliasberg zadyrygował znów, a w orkiestrze zasiadło 22 członków wojennego zespołu. Wspominając tę chwilę, napisał tak. Nie umiem wyjaśnić, co czuję. Blask chwały i żałoba po stracie. I myśl, że najwspanialsze momenty życia już minęły. Miasto żyje teraz spokojnym życiem, ale nikt nie ma prawa, aby zapominać o przeszłości. Eliasberg zadyrygował siódmą raz jeszcze w Leningradzie, 9 maja 1975 roku, na Dzień Zwycięstwa. 3 lata później zmarł, zapomniany, osamotniony, pochowany na jednym z mniejszych leningradzkich cmentarzy. Na nieco bardziej godną kwaterę przeniesiono go dopiero w 1992 roku, gdy burmistrzem miasta został Anatolij Sobczak, jeden z przywódców Nowej Rosji i mentor pewnego bardzo ambitnego oficera KGB o nazwisku Putin. Podobnie jak Żdanow, Sobczak też był melomanem i wiedział, jak ważną rolę odegrał Eliasberg w oblężonym mieście. Powojenne losy Szostakowicza to temat na osobną historię. Dość powiedzieć jedynie, że po swoim niesławnym występie na Kongresie Pokoju, gdy zaatakował zachodnich twórców, nieco rakiem się wycofywał we wspomnieniach spisanych przez Salomona Wołkowa, w których twierdził, że charakterystyczny epizod inwazji z części pierwszej nie jest pisany z myślą o nazistach, ale o wszelkiej formie totalitarnego ucisku, w tym tej bolszewickiej, od której przecież tak wiele wycierpiał. To, czy takim interpretacjom własnej twórczości po latach dawać wiarę, czy nie, jest pytaniem otwartym, na które, jak sądzę, każdy musi sobie samemu odpowiedzieć. Symfonia Leningradzka na pewien czas powróciła do zachodniego świata muzycznego. 31 stycznia 2005 roku miała miejsce premiera filmu o tej kompozycji, w której główną postacią był Maksim Szostakowicz, pianista, dyrygent, który w latach 80. uciekł ze Związku Radzieckiego na Zachód i zamieszkał w Stanach. Nagrał też dla czeskiego suprafonu komplet symfonii swojego ojca. Później Leningradzka, właśnie pod batutą Maksima Szostakowicza, została zagrana również w Dniu Zwycięstwa, 9 maja 2005 roku w Royal Albert Hall. Gdy patrzy się na to, co dzieje się dzisiaj, trudno nie uznać, że takie wykonania były elementem świadomie prowadzonej polityki, składnikiem bardzo precyzyjnie zaplanowanej dyplomacji kulturalnej, emanacji rosyjskiej soft power, której najlepszym ambasadorem przez lata był Walerii Giergiew. Jeśli przyjąć, że tak właśnie było, to okazuje się, że od chwili, gdy Szostakowicz ogłosił, że pisze siódmą, ani na moment dzieło nie przestało być politycznie wykorzystywane. W przeciwieństwie do o wiele bardziej uniwersalnej w wyrazie historii żołnierza Strawińskiego, jest dużo silniej związane z konkretnymi realiami politycznymi, obciążone przez lata pielęgnowaną i promowaną narracją propagandową Związku Radzieckiego o bohaterskim mieście i jego obrońcach. Historia nie jest czarno-biała. Odrzucając tę narrację, nie możemy zapominać o faktycznych trudach, cierpieniach, aktach heroizmu, które przez te prawie 900 dni oblężenia naprawdę miały miejsce. Ale nie wolno nam tracić z oczu tego, że te cierpienia zostały wykorzystane przez Stalina, aby uzyskać zachodnią pomoc, aby dąć w propagandową tubę o barbarzyństwie Niemców i grać Leningradem na wrażliwych strunach zachodnich sumień. Szostakowicz stał się postacią, której piękna historia miała zatrzeć w tych sumieniach pamięć o obozach, NKWD, terrorze, cenzurze, bezwzględności aparatu władzy. No i zastąpić te wszystkie rzeczy opowieścią o bohaterstwie, determinacji, humanizmie, triumfie muzyki. I na czas wojny to się udało, a do pewnego stopnia także i po wojnie. Byłem zaskoczony, bowiem BBC w 2016 roku wyprodukowała film Leningrad and the Orchestra that Defied Hitler, w którym owszem, jest mowa o głodzie, opresjach, tragedii ludzi uwięzionych w obleganym mieście, mowa jest też o NKWD, ale mimo wszystko wciąż dominuje narracja o bohaterstwie, wielkich ludzkich czynach, sile muzyki i kultury. To pokazuje, jak mocna była opowieść, którą Stalin zaproponował światu. Jak trudno się od tej opowieści uwolnić. Sami musimy sobie zadać pytanie, czy rzeczywiście takim wyrazem humanizmu była premiera gigantycznego dzieła muzycznego, osiągnięta katorżniczą pracą muzyków na skraju śmierci głodowej. Premiera, która kosztowała życie trójki z nich, bowiem trzech przecież umarło w trakcie prób. Czy wyrazem humanizmu był celowy zakaz ewakuacji tych ludzi z miasta tylko po to, by mogli wykonać to propagandowe zadanie? A wreszcie, ile z tych wartości przetrwało po wykonaniu, gdy cały zespół się rozproszył, część ludzi zginęła na froncie, część z głodu, Eliasberg został na skutek intryg Mrawińskiego odsunięty na boczny tor i nikt się o jego pamięć nie upomniał aż do lat 90. Tragiczną formą artystycznej weryfikacji siódmej i opowieści o niej stała się inwazja na Ukrainę. Danuta Gwizdalanka na łamach Ruchu Muzycznego opublikowała artykuł o tytule „Czy po Mariupolu można grać leningradzką?”. To jest dobrze zadane pytanie. Autorka zwraca uwagę w tym tekście na wiele rzeczy, o których ja również mówiłem w tych trzech odcinkach. Szczególnie podkreślając, jak manipulowano faktami związanymi z premierą siódmej, gdy na przykład Stokowski twierdził w zapowiedzi przed koncertem dla amerykańskich czołgistów, że Szostakowicz nie tylko skomponował dzieło w całości w oblężonym mieście, ale w momencie, kiedy oni będą grali, on wciąż w nim walczy. Wskazuje Gwizdalanka również, że choć siódma nie powstała na polityczne zamówienie, a jej źródłem jest świat idealny, abstrakcyjny, politycznie była używana bez wahania i bez żadnych granic w tym. Swój wywód na temat dzieła skonkludowała tak. W dniach oblężenia Mariupola nie da się słuchać Symfonii Leningradzkiej tak samo jak wcześniej. Patriotyzm, humanizm i heroizm, który symbolizowała przez 80 lat, zderzył się z nowym obrazem zwykłych Rosjan. Już nie ofiar budzących współczucie, lecz bezwzględnych oprawców. Zza Beethovena XX wieku wychylił się dziki wielkorus. I muszę przyznać, że w pełni się z tą konkluzją zgadzam. Również miałbym ogromny niesmak, gdybym wybrał się teraz na koncert z siódmą, a dodatkowo w programie czytał o heroizmie obrońców i zwycięstwie humanistycznych wartości. Wojna nigdy nie była, nie jest i nie będzie triumfem człowieka. Jest najczęściej przyczyną jego upadku, triumfem śmierci i mrocznej strony jego natury. Jeśli nawet chcemy postrzegać premierę Symfonii w Leningradzie jako przykład niezłomności i przywiązania do sztuki, to raczej dotyczy ona części muzyków i publiczności. Z całą pewnością nie narodu, który dokładnie po 80 latach od tamtego wydarzenia wraz ze swoim przywódcą toczy nową wojnę, nie mniej straszną i brutalną, jak niemieccy najeźdźcy. I tak samo jak i oni niszczą obiekty kultury, filharmonie, teatry, miażdżą artystów zarówno własnych, jak i ukraińskich. Z wielkich słów niewiele zostało. A zwycięża polityka, brutalna siła i interesy. Leningradzkiej oczywiście możemy słuchać, a może wręcz powinniśmy słuchać, ale świadomie, jako dokumentu historycznego, z pełnym zrozumieniem warunków, w jakich to dzieło powstało i propagandowego wykorzystania go w kolejnych latach. Na tym kończę moją długą opowieść o Symfonii Oblężonego Miasta. Dziękuję wam serdecznie za uwagę, za to, że byliście ze mną przez te 3 tygodnie, gdy publikowałem kolejne odcinki. Za tydzień w nowym odcinku Szafy odpoczniemy nieco od wojennych tematów. Zwrócimy się znowu w stronę muzyki dawnej. Odcinek będzie troszkę anegdotyczny, może trochę weselszy. Wszak mamy już wakacje, lato i pora na coś nieco bardziej słonecznego. Oczywiście będę kontynuował w Szafie cykl Muzyka Czasu Wojny i myślę, że już w sierpniu uda mi się zaprosić was na kolejny odcinek właśnie tej serii. Tymczasem życzę wam dobrego weekendu. Słyszymy się już za tydzień, tradycyjnie w piątek i zostawiam was z fragmentem 7 Symfonii. Przez cały ten cykl słuchaliśmy Mrawińskiego i chciałbym, abyśmy na koniec oddali głos komuś, kto bardzo boleśnie przeżył te wydarzenia, Karlowi Eliasbergowi. Jego wykonanie zostało zarejestrowane w 1964 roku. To właśnie nagranie live, które odbyło się w Filharmonii Leningradzkiej z udziałem tych 22 ocalałych z oblężenia członków orkiestry. Posłuchajmy trzeciego ogniwa 7 Symfonii właśnie w tym nagraniu. Dziękuję wam. Do usłyszenia.